magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie poświęconym Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady skupia ekspertów, naukowców, intelektualistów, którzy rozmawiają o polskich ekonomicznych, społecznych i kulturowych problemach i dylematach. Moim gościem jest dzisiaj profesor UAN, doktor habilitowany Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry.
Podczas kongresów Polska Wielki Projekt wiele uwagi, oprócz tych wydawałoby się najpoważniejszych spraw takich ekonomicznych, gospodarczych, porusza się też wielokrotnie problemy demograficzne, problemy kondycji naszego społeczeństwa, również tego młodego społeczeństwa, czyli młodzieży po prostu. Pana Instytut bierze udział w konferencjach. Ostatnio dwie takie konferencje ważne dotyczące młodzieży się odbyły. Jedna w Krakowie, a druga na Węgrzech. Jak możemy tę wiedzę, to co Pana Instytut, Pana jako prezesa tych konferencji wydobył, przenieść na taki nasz tutaj grunt ogólnopolski? Jak może to się przyczynić do tego, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób kształtować to wychowanie naszej młodzieży, żeby jej to służyło?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście to jest temat szalenie ważny i powiem tak, szalenie przyszłościowy, bo myślę, wiele razy dyskutujemy o bieżących sprawach, o problemach nas dorosłych, ale tak naprawdę pytanie jest o to, jaka będzie przyszłość. I rzeczywiście te dwie konferencje w jakimś stopniu były temu poświęcone. Rozpocznę może od tej konferencji Uwaga Smartphone, zorganizowanej w Krakowie przez Fundację Projekt.pl, z którą też mieliśmy okazję wcześniej współpracować przy badaniach nad prorodzinnymi rozwiązaniami w polskich firmach. Konferencja Uwaga Smartphone, jak sama nazwa mówi, jak się można domyślić, koncentrowała się na temacie sytuacji, znaczenia i wpływu smartfonów, ale także oczywiście urządzeń cyfrowych, jak tablety, komputery, na codzienność polskich rodzin, codzienność polskiej młodzieży, polskich dzieci. I rzeczywiście trzeba organizatorom, powiem tak, naprawdę pogratulować tego pomysłu. My zresztą w tym obszarze też już od lat działamy i mówimy o tym, że rodzice powinni, jako rodzice powinniśmy naprawdę się przyjrzeć temu, w jaki sposób w naszej rodzinie korzysta się ze smartfonów, bo konferencja prezentowała wiele ciekawych badań, zresztą światowej sławy dwóch ekspertów było gośćmi. Pani profesor Jean Twenge ze Stanów Zjednoczonych oraz profesor Manfred Spitzer, autor takiej tak zwanej książki Cyfrowa demencja oraz epidemia smartfonów. I jedna z konkluzji, która myślę w takim duchu Kongresu Polska Wielki Projekt warto, żeby wybrzmiała, to właśnie to, że myślę, że ciągle nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ na kondycję i potencjał edukacyjny, potencjał rozwojowy, także potencjał demograficzny mają i będą miały smartfony. To znaczy to, że dajemy naszym dzieciom czasami bez ograniczeń niestety to narzędzie do ręki, już ma i będzie miało bardzo duży wpływ na zdrowie publiczne, na kondycję, tak jak powiedziałem, intelektualną i na końcu uważam też strategicznie, geopolitycznie myśląc, jednak na pewien potencjał rozwojowy i konkurencyjny w świecie, w którym no, są miejsca na przykład, to jest też ciekawe, Chiny. Chiny zupełnie inną politykę pod względem pozwalania dzieciom na korzystanie ze smartfonów z różnych aplikacji stosują. I to jest też ciekawe, bo można się temu przyglądać i zastanawiać, skąd to się bierze.
Z jednej strony znamy te przykłady takie właśnie, które docierają do nas z Chin, na które my się tutaj w Europie Zachodniej oburzamy, no pewnie słusznie odczytując to momentami jako ograniczanie wolności, ale tam bodajże jest wobec dzieci stosowana taka restrykcja, że one mogą chyba tylko parę razy w ciągu dnia w jakichś zupełnie ograniczonych godzinach korzystać z tych smartfonów. Ale też bardzo często pamiętam takie przytaczanie takich badań, aspiracji dzieci chińskich, które mówią o tym, że chcą zostać w przyszłości na przykład astronautami, matematykami, fizykami, w kontraście do tych naszych dzieci, tak, tutaj z Europy Zachodniej, które bardzo często mówią o tym, że marzą, żeby być youtuberami, tak, jakimiś streamerami. To jest zupełnie inny wydaje się świat.
Dokładnie tak. I zresztą polecam Państwu też właśnie zajrzeć do książek czy do badań profesora Manfreda Spitzera, który no, zbiera też wiele różnych badań z całego świata. No i nie ma dzisiaj wątpliwości co do tego, że smartfony utrudniają koncentrację, utrudniają efektywne uczenie się. No, przekładają się potem na też oczywiście nadmierne używanie smartfonów. Tu trzeba zaznaczyć oczywiście, smartfon jest narzędziem, które w wielu wypadkach nam pomaga. Natomiast oczywiście trzeba się cały czas zastanawiać, czy, i to było też ładnie powiedziane na tej konferencji, czy to smartfon jest naszym narzędziem, tak? Czy my stajemy się narzędziem, które służy smartfonowi, tak? W przypadku nadużywania. Bardzo ciekawym argumentem, który padł też na konferencji, jeśli chodzi o dawanie nielimitowanego, niekontrolowanego dostępu dzieciom do smartfonów, no jest, był taki argument, że przecież przez pokolenia, właściwie przez tysiąclecia rodzice czy dorośli mówili swoim dzieciom, nie rozmawiaj z obcymi, nie chodź w miejsca, których nie znasz, gdzie nie ma kogoś znajomego sam i tak dalej. Natomiast analogia dzisiejszego świata wirtualnego, gdzie dziecko ze smartfonem w ręku właściwie spotyka nie jedną, nie dwie, nie trzy obce osoby w ciągu kilku minut, ale może spotkać takich osób 100-200. Co te osoby robią, jakie treści do tego dziecka trafią, też zupełnie nie wiadomo i w jakie miejsca także w sensie także psychicznym, czy kulturowym, czy emocjonalnym to dziecko zawędruje, tego też rodzic często po prostu nie wie. Mhm. I to nie są już sprawy, myślę, nad którymi powinniśmy przechodzić do porządku dziennego.
Jakie mogą być skutki dla psychiki dziecka nadużywania tych właśnie smartfonów czy tego rodzaju urządzeń, to my już powoli sobie zaczynamy zdawać sprawę na YouTubie notabene. Jest szereg takich filmów, które pokazują dzieci, które zachowują się zupełnie jak uzależnione osoby, kiedy odstawia im się jakiś narkotyk, kiedy one reagują, jak na przykład rodzice zabierają im komputer albo właśnie telefon, ale ja pamiętam z tej książki, o której pan wspomniał, doktora Manfreda Spitzera, który jest psychiatrą, badaczem mózgu, cyfrowa demencja. Pamiętam taki fragment, kiedy on opisywał sytuację w Niemczech, bodajże w latach 70., kiedy używano nagminnie promieni rentgenowskich w sklepach obuwniczych po to, żeby sobie panie mogły wygodniej dobrać buty i nagminnie po prostu takie urządzenia stały w sklepach obuwniczych. Można było sobie prześwietlić stopę tymi promieniami, żeby sobie dopasować but. Dopiero później, jak odkryto, jakie to ma rzeczywiście konsekwencje dla zdrowia, jak po prostu zrezygnowano z tego, ale my bardzo mało jeszcze sobie zdajemy sprawę z tego, jakie następują fizyczne zmiany w ogóle w budowie mózgu, tworzeniu się połączeń neuronowych pod wpływem właśnie zupełnie innego rodzaju informacji, zupełnie innych rodzajów bodźców, z którymi dziecko ma do czynienia w kontakcie ze smartfonem.
Tak jest. Ja tu podam taki przykład, który też, o którym profesor Spitzer mówi głośno. To jest zresztą warto wspomnieć, że na konferencji też jednym z takich prelegentów, ekspertów w tym temacie była też obecna pani Bogna Białecka, psycholog z Poznania. I mówi się w kontekście właśnie smartfonów o problemie, który właśnie zbiega się czasowo, to znaczy jego rozwój zbiega się mocno czasowo właśnie z pojawieniem się smartfona, a chodzi o epidemię krótkowzroczności. To znaczy dzisiaj coraz więcej młodych ludzi ma problemy ze wzrokiem. I to jest, już tutaj badania kolejne pokazują, że to jest właśnie w dużym stopniu wpływ nadmiernego używania smartfonów.
Pomówmy jeszcze o tej drugiej konferencji w Budapeszcie. Bardzo intensywny miesiąc dla Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ten maj. Konferencja FAWCE, tak? Rodziny to skarb Europy. Co to jest za konferencja i co tam się odbywało? Co tam istotnego się wydarzyło?
FAWCE to organizacja, która zrzesza, Europejska Federacja, która zrzesza organizacje rodzinne katolickie, które w różnych krajach i tu z Polski też jest kilka organizacji, które współpracują z FAWCE. Są i zresztą na konferencji byli przedstawiciele między innymi Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, także Francji, Hiszpanii, Holandii. To organizacja, która stanowi pewną platformę wymiany doświadczeń, kontaktów właśnie między różnymi organizacjami prorodzinnymi w Europie, która też stara się pracować na rzecz rodzin na forum właśnie Narodów Zjednoczonych, także Parlamentu Europejskiego, aby reprezentować rodziny właśnie na tych gremiach i starać się też zabierać głos w imieniu rodzin. I ta konferencja, tak jak pani redaktor wspomniała, której hasłem było Rodzina Skarbem Europy, właśnie koncentrowała się na tym, żeby spróbować też dyskutować, jak dzisiaj wygląda kondycja rodziny w różnych krajach, co można by robić, co różne organizacje robią. Dzieliliśmy się po prostu też swoimi dobrymi praktykami. Nasz instytut rzeczywiście mocno zajęty i zaangażowany w ostatnich tygodniach był zaproszony jako gość na to spotkanie. Znamy się też z częścią tych organizacji i prelegentów, też na przykład z takich wydarzeń, w których uczestniczyliśmy, właśnie czwarty szczyt demograficzny w zeszłym roku, czy inne konferencje i też na przykład pokłosiem tego naszego spotkania tam jest też to, że będziemy uczestniczyć w kolejnym spotkaniu prawdopodobnie, które jest we Francji. Natomiast w międzyczasie też w październiku planowana jest taka duża konferencja o ekonomii rodziny w Bukareszcie, na którym zostaliśmy zaproszeni i chociażby takie właśnie ważne, cenne efekty pewnej współpracy, kontaktów naukowych, to jest to, co dają takie konferencje. A przy okazji też możliwość właśnie spędzenia czasu w doborowym towarzystwie. Ja powiem szczerze, mi się udało jechać na tą konferencję z żoną, więc to był też taki czas naukowo, jednocześnie też rodzinny.
Czyli pan prezes wspiera ideę rodziny w teorii i w praktyce. Spotkaliśmy się wczoraj podczas świętowania urodzin Radia Poznań, 95-lecie Radia Poznań w Pałacu w Bendlewie. Szereg bardzo interesujących debat, ale też tam mogliśmy zobaczyć film przygotowany przez Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej, którego przewodniczącym jest profesor Zdzisław Krasnodębski. I tam w tym filmie mogliśmy zobaczyć takie przebitki z tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. W kontekście budowania, konstytuowania, naciskania, formowania nowych definicji właściwie rodziny, tak? Czym rodzina jest i jak ją zdefiniować. Czy takie konferencje pewnych środowisk, którym bliska jest cywilizacja jednak zachodnia, łacińska, kultura chrześcijańska, razem podczas takich konferencji, jak na przykład na konferencji FAWCE, czy to może mieć jakieś realne przełożenie na te rzeczywiście późniejsze decyzje na najwyższych szczeblach, które mają potem de facto konkretny wpływ na to, jakie polityki są prowadzone takie rodzinne w krajach Unii Europejskiej?
Powiem tak, bez takiej współpracy, kontaktu i rzeczywiście dyskusji, bo tutaj chodzi też, myślę, w dużej mierze o to, żeby właśnie usiąść i rozmawiać. Trudno w ogóle wyobrazić sobie, że coś dobrego może się zmienić. Więc tak samo też patrzę na właśnie tą konferencję przy okazji jubileuszu 95-lecia Radia Poznań, której serdecznie gratuluję i właśnie też cieszę się bardzo, że publiczne radio też podejmuje śmiało i odważnie taką rolę, trzeba powiedzieć szczerze, opiniotwórczą i właściwie też w jakimś sensie właśnie wyznaczającą odważne tropy kulturowe, także społeczne i to w tym szerokim kontekście także dotyczy rodzin, a więc uważam, że rodzina to jest, przyjęło się trochę uważać, że rodzina to jest kwestia polityki rodzinnej, a niestety czasami sprowadza się kwestie rodziny do polityki socjalnej, co jest oczywiście błędem, a więc cieszę się, że w tych różnych kontekstach też my jako instytucja, która specjalizuje się w tematyce rodzin, małżeństw, demografii, też jesteśmy obecni i możemy wnieść swój wkład, bo po wczorajszym wydarzeniu tej konferencji było widać i powiem tak, kto nie był ma szansę, z tego co wiem, transmisję obejrzeć. Warto na pewno, to była rzeczywiście uczta intelektualna i duchowa jednocześnie.
No to bardzo nam jest miło, dlatego że też było szereg tam kwestii poruszanych w takich, czy właśnie media publiczne powinny się angażować, na ile powinny angażować się w promowanie pewnych zachowań i pewnych trendów, ale też doskonałe wystąpienie ekspertki, tak, Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, pani Elżbiety Lachman, która mówiła o mediach bardzo interesująco, bardzo przekonująco, ale troszeczkę was też zdradziła w takim sensie, że Instytut, pani Lachman jest ekspertem do spraw mediów, tak, w Instytucie, że Instytut też ma zamiar i chce wykorzystywać te współczesne narzędzia takiej komunikacji cyfrowej, medialnej, takiej właśnie, które funkcjonują jednak na smartfonach, tak, jak aplikacje TikTok, aplikacje różnych profili społecznościowych. Jak tutaj wyważyć te korzyści z tymi niebezpieczeństwami, które za tym płyną? No trudno udawać, że jednak jest to doskonałe narzędzie docierania do młodych ludzi, ale jak teraz to zrobić, żeby też poprzez te współczesne media, te współczesne narzędzia, móc przekazywać te treści, z którymi byśmy chcieli dotrzeć do młodych ludzi, no te właściwe w naszym mniemaniu treści.
Dziękuję za to pytanie. Oczywiście żyjemy dzisiaj, działamy dzisiaj i trzeba się rzeczywiście przyglądać i zastanawiać i pewnie roztropnie najlepiej dobierać te narzędzia, które okazują się przydatne, skuteczne, bo narzędzi jest rzeczywiście dzisiaj strasznie dużo, nie każde do każdego działania pasuje. Natomiast na przykład docierając z treściami portalu pięknadziewczyna.pl, który od zeszłego roku wspólnie prowadzimy, to zobaczyliśmy, tak, gdzie są potencjalni odbiorcy tego portalu i okazało się, że strasznie dużo tych odbiorców jest właśnie na TikToku i podjęliśmy decyzję, żeby naszymi treściami właśnie tam wchodzić. To myślę też wynika z pewnej logiki, chyba, która mediom zawsze była bliska. No, musimy być tam, gdzie są nasi odbiorcy. Nie mamy raczej co liczyć, że będziemy czekać w naszej, powiedzmy, pięknej redakcji czy siedzibie i będziemy czekać, aż oni przyjdą. To jest już, myślę, dzisiaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast oczywiście jest potrzebna pewne wyważenie, ja bym powiedział coś takiego w takim szerokim kontekście, pewna higiena medialna, bo jest oczywiste, że korzystanie z pewnych narzędzi jest adekwatne do pewnych działań, tak? Na przykład w naszych działaniach nam zależy na tym, żeby pewną tematykę zasygnalizować, przybliżyć, zaciekawić, zainteresować, ale oczywiście nie będziemy nikogo przekonywać, że poważne, głębokie, najpoważniejsze relacje życiowe da się w taki sposób na odległość budować, tak? To myślę dzisiaj też trochę na błędach jako rodzice w tym XXI wieku się uczymy tego i nasze dzieci też się, myślę, mam nadzieję, że tego nauczą, że w pewnych kwestiach ta nowa technologia jest kapitalna, jest wspaniała. To myślę, pokolenia, które przed nami tego nie miały, myślę, że by nam tego zazdrościły, ale oczywiście każda technologia ma swoje blaski, swoje cienie i musimy o tych cieniach też po prostu wiedzieć i mądrze z tego korzystać i tą wiedzę mądrze wykorzystywać.
To jest dobra puenta naszego programu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor Michał Michalski.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Do widzenia.
Magazyn Polska Wielki Projekt.